Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 10 września 2021 roku, rozpoczęły się wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Zapad 2021. Wczoraj, 9 września, te ćwiczenia zostały oficjalnie zainaugurowane na poligonie w miejscowości Mulino w rosyjskim obwodzie Niżno-Nowogrodzkim. Jest to czwarta edycja tych ćwiczeń. Warto dodać, że manewry pod kryptonimem Zapad, czyli Zachód, odbywają się nieprzerwanie od 2009 roku co 4 lata. Ćwiczenia te odbywać się będą na 4 poligonach na Białorusi i 9 na obszarze Federacji Rosyjskiej. Wiele mediów podkreśla, że będą to największe ćwiczenia w Europie od czasu upadku Związku Sowieckiego. Ma w nich wziąć udział łącznie blisko 200 tysięcy członków sił zbrojnych obu państw, ale warto podkreślić, że w trakcie takiego najbardziej intensywnego zaangażowania żołnierzy obu państw ćwiczyć będzie przy granicy z Polską i Litwą 12 800 żołnierzy, w tym około 2,5 tysiąca Rosjan, a także 50 żołnierzy z Kazachstanu. Oprócz pododdziałów wojskowych z Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś i wspomnianego przeze mnie Kazachstanu, w ćwiczeniach Zapad 2021 mają także uczestniczyć pododdziały m.in. z Serbii, Armenii, Tadżykistanu, Kirgistanu, Mongolii, Sri Lanki, a nawet z Indii. Jeśli chodzi o obserwatorów wojskowych, to mają ich przysłać Chińska Republika Ludowa, Wietnam, Birma, czy inaczej Mianma, Uzbekistan i Pakistan. Jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, to tutaj oficjalne komunikaty mówią o zaangażowaniu około 80 samolotów i śmigłowców, 760 różnych jednostek sprzętu wojskowego, w tym 290 czołgów i 15 okrętów wojennych. Takie są przynajmniej oficjalne komunikaty, które płyną z Białorusi i z Federacji Rosyjskiej. Scenariusz tegorocznych ćwiczeń Zapad zakłada destabilizację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, eskalację konfliktu, a następnie jego deeskalację za pomocą połączonych sił Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś. Jeżeli chodzi o ten żargon strategiczny użyty w scenariuszu, mamy do czynienia ze stroną północną w postaci państwa związkowego Republiki Polesia i Federacji Centralnej. No, w domyśle Republika Polesia to Republika Białoruś, Federacja Centralna to Federacja Rosyjska oraz mamy stronę zachodnią w postaci koalicji państw określanych tutaj w terminologii scenariusza jako Republika Polarna, Niaris oraz Pomoria. W kontekście dyplomatycznym tych ćwiczeń warto podkreślić, iż kwatera główna Sojuszu Północnoatlantyckiego sygnalizuje, że Federacja Rosyjska omija przynajmniej część zapisów dokumentu wiedeńskiego z 1991 roku, który dotyczy transparentności w sprawach militarnych. Dodać należy, że ten dokument powstał na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i no, jego zapisy mówią m.in. o wzajemnym, szczegółowym informowaniu się o ćwiczeniach wojskowych. W kontekście ćwiczeń Zapad 2021 NATO sygnalizuje, że dokument wiedeński nie jest przestrzegany i że te oficjalne liczby, dane podawane przez stronę rosyjską i białoruską nie odpowiadają rzeczywistości i nie odpowiadają także rzeczywistości te dane, które dotyczą faktycznej liczby członków sił zbrojnych, które wezmą udział w aktywnej części ćwiczeń. Omawiając ćwiczenia rosyjskie, czy te większe, czy mniejsze, warto mieć na uwadze klasyfikację konfliktów w rosyjskiej doktrynie wojennej. Warto umieć umiejscowić sobie na tej skali, na tej drabinie, powiedzielibyśmy, wagi konfliktów, jak na to patrzą rosyjscy strategzy. Jeśli chodzi o ten najmniejszy konflikt, to tutaj niekoniecznie jest on rozpatrywany w kategoriach militarnych. Jest bardzo wiele rodzajów konfliktów, które nie muszą być klasyfikowane jako konflikt militarny w rosyjskiej doktrynie wojennej. Mówimy tutaj przede wszystkim o konfliktach poniżej progu wojny. Szczebel wyżej jest konflikt zbrojny, czyli po prostu starcie kinetyczne, starcie zbrojne pomiędzy przeciwstawnymi siłami w czasie i przestrzeni. Następnie na tej drabinie mamy lokalny konflikt zbrojny, wojnę ograniczoną do, powiedzielibyśmy, takiego obszaru lokalnego. Przez taką formę konfliktu rosyjska doktryna wojenna rozumie wojnę pomiędzy dwoma, a nawet większą liczbą państw, ale z ograniczonymi celami. Tutaj bardzo ważne jest to podkreślenie, że cele są ograniczone. Następnie szczebel wyżej mamy regionalny konflikt zbrojny, inaczej wojnę regionalną. Tutaj również jest to starcie dwóch lub więcej przeciwstawnych sił, na przykład państw, natomiast są to działania prowadzone z użyciem sojuszniczych sił zbrojnych, które dysponują nie tylko bronią konwencjonalną, ale także dysponują bronią jądrową. W tym rozumieniu także mamy do czynienia z szerszym obszarem geograficznym, najczęściej także obejmuje przyległe akweny do terytorium i oczywiście do tego przestrzeń powietrzna, kosmiczna i informacyjna. No i wreszcie szczebel najwyższy to konflikt zbrojny o dużej skali, wojna o dużej skali, to wojna między mocarstwami bądź koalicjami państw, wielkimi sojuszami polityczno-militarnymi. Ona wymaga mobilizacji wszystkich zasobów państwa i oczywiście także wszystkich rodzajów broni. To, co istotne, to sposób postrzegania przez rosyjskich strategów roli i znaczenia informacyjnego oddziaływania na przeciwnika. Jeśli spojrzymy na chociażby takie czasopismo, które ukazuje się w Rosji jak Geopolityka i Bezpieczeństwo, to zobaczymy, że tam bardzo często ten element informacyjnego panowania nad przestrzenią jest właśnie podnoszony. Między innymi w 2016 roku ten temat był bardzo ciekawie wyeksponowany w tym czasopiśmie. Mogliśmy tam przeczytać, że taką swoistą trawestację nawet niektórych koncepcji geopolitycznych, że ten, kto kontroluje źródła informacji oraz infrastrukturę informacyjną, ten jest w stanie panować nad danym terytorium wraz z jego zasobami. Patrząc na rosyjskie prognozy wojny czy konfliktu, konfrontacji z Sojuszem Północnoatlantyckim, można tutaj zaryzykować twierdzenie, że on wpisuje się w ramy określone przede wszystkim dla konfliktu regionalnego, takiego, który będzie właśnie obejmował działania kilku państw, czy też koalicji państw we wszystkich domenach, zarówno lądowej, powietrznej, morskiej oczywiście oraz informacyjnej, szeroko pojętej informacyjnej, nie tylko przez taki pryzmat, jak często możemy posłuchać, że mowa jest tylko i wyłącznie o cyberprzestrzeni. Nie, czy w doktrynie rosyjskiej, zarówno w doktrynie wojennej, jak i w strategii bezpieczeństwa narodowego mówi się o szerokiej domenie tej informacyjnej, o przestrzeni obejmującej właśnie to, co w geopolityce informacyjnej nazywamy noosferą, czyli przestrzenią mentalną. To, co jest istotne, to, co wymaga uwypuklenia, to kwestia używania nie tylko środków precyzyjnego rażenia, bazowania zarówno lądowego, powietrznego, jak i morskiego, właśnie w takich wizjach konfliktu regionalnego z NATO, ale także wykorzystania bardzo szerokiego systemów walki radioelektronicznej. Myślę, że jeśli chodzi o ćwiczenia Zapad 2021, będziemy właśnie świadkami używania zarówno tej broni precyzyjnej, jak i właśnie środków walki radioelektronicznej oraz wszelkiego rodzaju nowych środków przestrzeni walki, bo coraz częściej właśnie mówi się o przestrzeni walki, a nie tyle o polu walki. Jeżeli chodzi o te wzrastające zdolności rażenia, precyzyjnego rażenia, no niewątpliwie bardzo wiele ćwiczeń prowadzonych przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej obejmuje niszczenie elementów infrastruktury krytycznej, jeśli chodzi o terytorium potencjalnego przeciwnika. Oczywiście symulacja użycia broni masowego rażenia również jest przedmiotem wielu ćwiczeń i przede wszystkim jest to wykorzystywane w celu wywarcia odpowiedniego wpływu psychologicznego. Proszę zobaczyć, że bardzo często te poszczególne ćwiczenia wojskowe prowadzone w wielkiej skali na terytorium Federacji Rosyjskiej są odpowiednio obudowane informacyjnie i te działania informacyjne najczęściej rozpoczynają się na długo przed tymi ćwiczeniami i trwają jeszcze całkiem spory czas po ćwiczeniach. One mają odpowiednio przygotowywać społeczeństwo, zarówno społeczeństwo rosyjskie czy białoruskie, społeczeństwa sojuszników, no ale także być skierowane przeciwko społeczeństwom państw uznawanych za wrogie. No, moim zdaniem nie inaczej jest w przypadku ćwiczeń Zapad 2021. Te działania zarówno wywiadu wojskowego, jak i wywiadu politycznego mają na celu polaryzację społeczeństw właśnie wrogich, mają na celu szerokie rozpoznanie nastrojów w kontekście wsparcia dla sił zbrojnych, dla innych służb mundurowych, dla aparatu władzy, dla jaki jest stosunek dla w ogóle do własnego państwa w przypadku społeczeństw traktowanych jako wrogie. Mówimy tutaj o tak naprawdę ogromnej wartości planistycznej, jaką dla strategów rosyjskich mają te działania informacyjne, które stanowią preludium do konkretnych działań, konkretnych ćwiczeń. Natomiast jeżeli chodzi o użycie broni jądrowej, to warto oczywiście przywołać chociażby jedną ze starszych strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, która już w 2009 roku wspominała o możliwości użycia, wykorzystania broni jądrowej w ramach, można powiedzieć, konfliktów o różnej skali i intensywności, niekoniecznie tych konfliktów właśnie, gdzie broń jądrowa będzie bronią dominującą. Zresztą podobnie doktryna wojenna za rok 2014 również nie wykluczała możliwości użycia broni jądrowej, także użycia oczywiście prewencyjnego. Jeżeli chodzi o rosyjską myśl strategiczną, warto wymienić takie cechy charakteryzujące współczesne konflikty, które właśnie rosyjscy strategzy opisują. No, między innymi w sposób bardzo ciekawy możemy poczytać o rozpoczęciu działań bojowych jeszcze w okresie pokoju. Tutaj bardzo wyraźna tendencja w rosyjskiej współczesnej myśli strategicznej i także myśli operacyjnej dotyczy zastosowania sił zbrojnych w okresie pokoju. Jest sporo materiałów na temat m.in. tak zwanych niekontaktowych działań bojowych przez zgrupowania, które cechują się wysoką manewrowością. Do tego sporo możemy poczytać na temat prowadzenia działań we wszystkich domenach, także uwypukleniem tej przestrzeni informacyjnej. Sporo ta współczesna myśl rosyjska poświęca miejsca na wykorzystanie wszelkiego rodzaju środków asymetrycznych, nielinearnych. No i oczywiście także chodzi o dowodzenie siłami i środkami, które są, można powiedzieć, czy występują w takiej zintegrowanej, jednolitej przestrzeni informacyjnej. Kiedy szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał armii Walerii Gierasimow, przedstawiał nową koncepcję, można powiedzieć, konfliktu współczesnego, konfliktu nowej generacji. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, jak będzie to mocno rzutowało na sposób postrzegania, nie tylko przez samych Rosjan, ale także przez odbiorców na całym świecie, właśnie wojen, konfliktów, konfrontacji nowej generacji. 25 stycznia 2013 roku właśnie generał Gierasimow podczas konferencji w Akademii Nauk Wojskowych Federacji Rosyjskiej w Moskwie zaprezentował taką rosyjską koncepcję sześcioetapowego konfliktu nowej generacji. Już po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską, po rozpoczęciu wojny na wschodzie Ukrainy, wojny no faktycznie rosyjsko-ukraińskiej, na zachodzie upowszechniło się pojęcie wojny hybrydowej. Natomiast warto nieco przyjrzeć się, chociażby w kontekście właśnie ćwiczeń wojskowych Zapad 2021, tej koncepcji przedstawionej przez generała Gierasimowa. Ona została opublikowana w lutym 2013 roku. Ta koncepcja obejmowała kilka podstawowych etapów. Tak jak powiedziałem, w 2013 roku zaprezentowano 6 etapów. W październiku 2013 roku te tezy generała Gierasimowa zostały rozszerzone do 8 etapów, no i w postaci takiej właśnie koncepcji konfrontacji pozimnowojennej. W pierwszym etapie mamy do czynienia z działaniami asymetrycznymi, które wykorzystują różnego rodzaju środki psychologiczne, informacyjne, dyplomatyczne, ekonomiczne, czyli krótko mówiąc, no, powiedzielibyśmy soft power, miękką siłę. Chodzi o to, aby przygotować grunt, przygotować podglebie do działań bezpośrednich. Etap drugi, no, możemy go nazwać etapem uderzenia w kierownictwo danego państwa, państwa uznawanego za wrogie, zarówno to kierownictwo polityczne, jak i kierownictwo militarne, czy też no, szerzej kierownictwo służb mundurowych. Tutaj mamy do czynienia z bardzo wieloma operacjami informacyjno-psychologicznymi, operacjami tajnych służb, z wykorzystywaniem także oczywiście dyplomacji publicznej, wszelkiego rodzaju mediów, środków masowego przekazu szeroko pojętych, a także na przykład organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, tak zwanych gongo, czyli rządowych organizacji pozarządowych, tych organizacji trzeciego sektora kontrolowanych przez rząd. Chodzi o to, aby, tak jak już wspomniałem, dokonywać polaryzacji społeczeństwa, aby wzmacniać wszelkiego rodzaju podziały, wszelkiego rodzaju sprzeczności występujące w danym społeczeństwie, aby uzyskiwać oczywiście informację zwrotną, aby pozyskiwać jak najgłębszą orientację w nastrojach społecznych, w nastrojach w siłach zbrojnych itd., itd. Oczywiście w ramach tego typu operacji mogą występować różnego rodzaju operacje dezinformacyjne, najczęściej oczywiście występują, mówimy tutaj o tak zwanej, w cudzysłowie, broni masowej dezinformacji. Mówimy o fałszywych danych, fałszywych rozkazach pojawiających się, fałszywych informacjach, które mają zaostrzyć wszelkiego rodzaju podziały, sprzeczności, zwłaszcza w tej przestrzeni informacyjnej. Kolejny etap to etap już, można byłoby to nazwać, dezintegracji struktur kierowania systemem obronnym, czy nawet szerzej systemem bezpieczeństwa narodowego przeciwnika, włączając w to także systemy oczywiście dowodzenia siłami zbrojnymi. Chodzi o to, aby także działaniami tajnych służb zastraszać, przekupywać, szantażować kadrę kierowniczą danego państwa. Czwarty etap to etap już konkretnej, takiej powiedzielibyśmy bezpośredniej destabilizacji sytuacji na obszarze państwa traktowanego jako wrogie. Tutaj chodzi o wywołanie konkretnych wydarzeń, konkretnych procesów, chociażby jeśli chodzi o sferę polityczną, które mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w danym państwie. Etap piąty to etap nazywany izolacją obszaru operacji. Tutaj mówi się o m.in. wprowadzeniu zakazu lotów, o blokadzie przestrzeni powietrznej, o blokowaniu różnych środków komunikacji, w tym uderzeniach w cyberprzestrzeni oczywiście. Chodzi o także aktywowanie tak zwanej zbrojnej opozycji na terytorium przeciwnika. Mówimy tutaj zarówno o grupach dywersyjnych, które przenikają na terytorium przeciwnika, ale także oczywiście o wykorzystywaniu miejscowej agentury, która może być szczególnie przydatna, jeśli chodzi o paraliżowanie infrastruktury krytycznej, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych najważniejszych systemów, od których zależy istnienie i dobre funkcjonowanie państwa. Etap szósty to już etap, można powiedzieć, bezpośredniego wspierania działań tej, w cudzysłowie, zbrojnej opozycji. Chodzi o chociażby różnego rodzaju preteksty, jak ochrona mniejszości narodowych, ochrona praw człowieka, ochrona mniejszości religijnych. No, pretekst jakby zawsze się znajdzie, można tak nieco kolokwialnie powiedzieć. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo ważny etap, który pozwala, przygotowuje ten etap siódmy, czyli etap już tego wojskowego, militarnego rozstrzygnięcia. Mówimy w etapie siódmym o etapie otwartych, kinetycznych działań zbrojnych, które są toczone przy wykorzystaniu klasycznego potencjału militarnego. No i wreszcie etap ósmy, zamykający, można powiedzieć, te koncepcje wojny nowej generacji czy konfliktu nowej generacji, to jest już przejmowanie kontroli nad terytorium przeciwnika, czy to bezpośredniego, czy już rękami opozycji na danym terytorium, grup, które zostały aktywowane przez tajne służby i które mogą przejąć władzę, oczywiście przy parasolu, nazwijmy to militarnym, parasolu bezpieczeństwa państwa agresora. W tym kontekście oczywiście także chodzi o niszczenie wszelkiego rodzaju infrastruktury związanej z systemem obronnym, która daje szansę na jakąkolwiek obronę i ochronę interesów państwa zaatakowanego. Biorąc pod uwagę te rosyjskie założenia dotyczące konfliktów nowej generacji, warto zwrócić uwagę na ogromną, istotną rolę przewagi informacyjnej. Z 8 etapów, które opisywał generał Gierasimow, tak naprawdę tylko jeden z nich zakłada klasyczne, można powiedzieć, takie działania zbrojne, klasyczne działania kinetyczne. Większa część z nich to zdecydowanie operacje tajnych służb, operacje wojsk specjalnych, to jest szerokie wykorzystywanie dyplomacji publicznej, soft power. To jest zupełnie inne podejście niż to, które znamy jeszcze z okresu chociażby II wojny światowej czy z okresu zimnej wojny. Ten akcent został bardzo wyraźnie przesunięty na działania informacyjne i w tym kontekście warto przyjrzeć się także reakcjom polskich polityków, dziennikarzy, ekspertów, tego, w jaki sposób reagują. Myślę, że ta nieświadomość współczesnych realiów i hybrydyzacji działań wojennych powoduje właśnie takie działania, które obserwowaliśmy całkiem niedawno przy granicy polsko-białoruskiej, a które były niewątpliwie moim zdaniem częścią operacji psychologiczno-informacyjnej będącej przygotowaniem do ćwiczeń Zapad 2021. Warto także zwrócić uwagę, że działalność niektórych mediów, która ma na celu straszenie społeczeństwa tymi ćwiczeniami, która może wywoływać bardzo silne emocje, bardzo silny strach, bardzo mocno sprzyja celom operacyjnym Sił Zbrojnych Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Myślę, że warto zachować umiar w ocenie i w samym przekazywaniu informacji na temat tych ćwiczeń. Na pewno nie warto tutaj straszyć społeczeństwa polskiego jakimiś wariantami jądrowego uderzenia na Warszawę itd., itd. To, co już zresztą już obserwowaliśmy kilka lat temu przy okazji relacjonowania jednych z poprzednich ćwiczeń Zapad Zapad, właśnie Zachód, i myślę, że to niczemu dobremu nie służy. Takie informacje w przestrzeni medialnej, które się pojawiają w przestrzeni informacyjnej, podawane bezkrytycznie przez niektóre media, że na przykład Rosjanie zajęliby Warszawę w ileś tam dni, czy że Rosjanie są gotowi uderzyć bronią jądrową na stolicę Polski, tak naprawdę niczemu nie służą. Nie służą tutaj żadnym celom, moim zdaniem, istotnym z punktu widzenia państwa polskiego, natomiast służą wzmaganiu właśnie takiego poczucia strachu i takich emocji negatywnych, a to niewątpliwie jest jeden z celów takich operacji psychologiczno-informacyjnych. Myślę, że w ramach tych ćwiczeń Zapad 2021, które potrwają do 16 września, możemy być świadkami różnego rodzaju także prowokacji, w tym prowokacji granicznych. One mogłyby mieć na celu sprawdzanie oczywiście stanu ochrony granicy państwowej, reakcji poszczególnych służb mundurowych, reakcji społeczeństwa, reakcji oczywiście kierownictwa polityczno-militarnego państwa polskiego, czy też Republiki Litewskiej na przykład. To z tym wszystkim oczywiście należy się liczyć, z różnymi próbami przenikania, czy też symulacją przenikania grup dywersyjnych, tak zwanych, niech będzie to, zielonych ludzików. Myślę, że to będzie, że to może być jeden z takich elementów, biorąc pod uwagę chociażby tę koncepcję, o której Państwu powiedziałem, zaprezentowaną w 2013 roku. Myślę jednak, że warto zachować spokój, warto zachować umiar, warto także spojrzeć na to, od jakich wydarzeń politycznych, czy też powiedzmy dyplomatycznych, gospodarczych, te ćwiczenia mogą odciągać uwagę, ponieważ i taki cel tutaj organizatorzy tego ćwiczenia mogą mieć, właśnie aby skoncentrować uwagę przywództwa polityczno-militarnego państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, innych państw, aby skoncentrować uwagę na tych ćwiczeniach, jednocześnie prowadząc działania na innych płaszczyznach, czy to na płaszczyźnie gospodarczej, czy w innych obszarach świata. Takie ćwiczenia są jednocześnie doskonałą operacją przykrycia, że użyję takiego żargonu, wobec innych działań. Dziękuję Państwu za uwagę.